własnym głosem. Tygodnik Radia M.
Inspiracja, jaka płynie dla chrześcijaństwa z filozofii, a może należałoby powiedzieć praktyki czy umysłowości Dalekiego Wschodu, to dzisiejszy temat tygodnika własnym głosem. Ojca Jana Berezę, benedyktyna, który od wielu lat zajmuje się dialogiem międzyreligijnym, także w Komitecie Episkopatu Polski do spraw dialogu z religiami niechrześcijańskimi, zapytałem o to, czy na drodze do tego dialogu nie stoi na przykład z buddyzmem oczywiście, nie stoi na przykład coś takiego, co utożsamiamy z działalnością, no na przykład ruchu Hare Krishna i różnego rodzaju sekt. A więc z jakimś rodzajem cepeliowatości czy nieautentyczności tego, co jest nam pod postacią Dalekiego Wschodu fundowane.
W tym dialogu międzyreligijnym, który prowadzimy, zaleca się, aby podejmować dialog przede wszystkim z autentycznymi osobami danej tradycji duchowej. Do nas dociera zresztą zarówno i buddyzm, jak i hinduizm w takim, bym powiedział, trzeciorzędnym wydaniu. Właśnie Hare Krishna to jest ruch, który właściwie powstał na Zachodzie. To jest, można powiedzieć, że to jest taki amerykański hinduizm. I trudno sobie wyobrazić na podstawie tego typu kontaktów, jak ten hinduizm w Indiach wygląda, prawda? Gdzie jest autentyczny, na pewno jest to inny hinduizm niż ten, który zna. I podobnie jest z buddyzmem. W Polsce, jak wspomniałem zresztą na początku, najbardziej znany jest Filip Kaplo. Jakkolwiek jego książka Trzy filary dzen jest bardzo cenna. Może dlatego, że nie jest to jego książka, ponieważ to są wykłady Roshiego Yasutaniego, które on tłumaczył i w tej książce zawarł. I tu mamy najlepszy przykład, bo okazało się, że Filip Kaplo był samozwańczym mistrzem. Wprawdzie był 13 lat w Japonii i odbył pewien trening, ale nie miał prawa nauczania. On sam siebie wykreował na mistrza i widzimy, że jest to nieautentyczna postać i w dużej mierze ta wizja dzenu, także i buddyzmu, jaką on reprezentuje, no nie jest tak do końca prawdziwa.
Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Cały czas próbuję sobie połączyć to, co ojciec mówi, z tym, czego uczono mnie na religii, czyli tego, że Kościół katolicki jest kościołem po pierwsze misyjnym, a po drugie powszechnym. Jak w aspekcie tych dwóch przymiotników można mówić o dialogu z innymi religiami, jednocześnie nie popadając w jakąś taką chęć mimo wszystko nauczania swoich braci?
W dialogu podkreśla się, że nie chodzi tutaj o nawracanie innych ludzi na swoją religię, ale o wzajemne inspirowanie się. I tu chciałbym zacytować słowa z dokumentu Postawa Kościoła Katolickiego w stosunku do wyznawców innych religii, wydanym jeszcze w 1984 roku. Ale właściwie to są słowa samego papieża, który mniej więcej tego typu wypowiedź dał na spotkaniu z przedstawicielami sekretariatu do spraw niechrześcijan i potem te słowa weszły w skład dokumentu. I z jednej strony papież mówi, dokument ten głosi, że na głębszym poziomie ludzie zakorzenieni w swoich tradycjach religijnych mogą dzielić się własnymi doświadczeniami modlitwy, kontemplacji, wiary, zaangażowania, drogami poszukiwania absolutu. Dialog ten, będący formą wzajemnego ubogacania i owocnej współpracy, ożywia i chroni najwyższe wartości i cele duchowe człowieka. I z drugiej strony, jakby odpowiedź na to, co pan tutaj przed chwilą powiedział, dialog religijny prowadzi w naturalny sposób do przedstawiania innym ludziom zasad swojej wiary i nie zatrzymuje się przed różnicami, czasami bardzo głębokimi, ale poddaje się z uniżeniem i zaufaniem Bogu, który jest większy niż nasze serce. W ten sposób chrześcijanin ma okazję ofiarować innemu człowiekowi możliwość poznania w oparciu o własne doświadczenia wartości Ewangelii. A więc dialog międzyreligijny nie wyklucza tego, że dzielimy się swoją wiarą, tylko nie narzucamy jej w sposób siłą, jak to było robione 10 wieków temu, ale ofiarujemy niejako swoją wiarę, swoje doświadczenie innym ludziom. To, czy będą chcieli z tego skorzystać, to już jest inna sprawa i od nas to nie zależy. I myślę, że tu jest jeden ważny aspekt, że nawrócenie to nie jest nasza sprawa, to jest sprawa samego Boga.
Czyli możemy, powinniśmy w sposób świadomy z pewnych rzeczy, z pewnych inspiracji, także pozachrześcijańskich czerpać, jednak nie zapominając o tym, co jest istotą naszej wiary. Czy ja to dobrze zrozumiałem?
Oczywiście. I myślę, że to było zawsze, nie tylko w chrześcijaństwie, ale w każdej religii. Popatrzmy chociażby na filozofię grecką, w końcu pogańską. W pierwszych wiekach chociażby Tertulian głosił, po co nam Arystoteles? Mamy Chrystusa. Po co nam Lykeon? Przecież mamy kościoły, prawda? Ale jednak filozofia grecka weszła do chrześcijaństwa. Jeszcze w XIII wieku Tomasz z Akwinu, Albert Wielki, święci w końcu, którzy próbowali adoptować filozofię Arystotelesa dla potrzeb katolickiej teologii. Wiemy, że nie byli rozumiani i niektóre rzeczy, twierdzenia Tomasza nawet zostały potępione. Ale ostatecznie dzisiaj trudno sobie wyobrażać uprawianie teologii bez znajomości filozofii Arystotelesa. Także można tu na pewno wiele przykładów dać i adaptacji pewnych i praktyk, i filozofii, zwyczajów z innych tradycji religijnych. Chociażby przykład choinka na Boże Narodzenie, prawda? Dzisiaj sobie trudno w ogóle wyobrazić Boże Narodzenie bez choinki. Przecież to jest element z religii gockich. I takich przykładów moglibyśmy znaleźć wiele, tyle że to dokonało się wiele lat temu i w naszej świadomości już to się tak utożsamiło z chrześcijaństwem, że trudno nam to nawet uwierzyć, że choinka to nie jest chrześcijańska praktyka.
Medytacja wydaje się mieć taki sam niechrześcijański charakter, prawda? Jednak czy na pewno? O tym dowiecie się już za chwilę.
Własnym głosem. Tygodnik Radia M 107 i 6 FM.